Chciałbym zacząć od tego, żebyśmy pomyśleli o decyzjach, bo każdy z nas, jak tutaj jesteśmy na sali, podejmuje codziennie decyzje. Nawet jak sobie nie zdajecie z tego sprawy, to jednak każdy z nas podejmuje większe lub mniejsze decyzje każdego dnia. A w co się ubierzemy? A co zjemy? A to, a tamto. I te nasze decyzje, które podejmujemy, w zależności od tego, czy to są większe, czy mniejsze decyzje, mają większe lub mniejsze konsekwencje. Podejmujemy decyzję, jak spędzimy na przykład urlop. I można układać puzzle, ale można też pojechać na narty. I konsekwencje wyjazdu na narty mogą być nieco inne. Pozdrawiam Sławka na przykład z tego miejsca teraz. Ponieważ podjął taką decyzję i podjął pewne ryzyko. Codziennie podejmujemy decyzje. Pierwszą decyzją każdego dnia jest w ogóle to, czy decydujemy się wstać i kontynuować nasze życie. Mamy budziki i mamy taką opcję, że można kliknąć tam drzemkę i jeszcze 15 minut. I to od nas zależy, jaką decyzję podejmiemy, ile tych drzemek klikniemy sobie w telefonie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ pewne decyzje, które podejmujemy, mogą mieć inne konsekwencje w zależności od tego, jaki mamy czas. I dla przykładu, taka drzemka. Jeżeli zrobimy to w sobotę, to możemy zjeść później śniadanie albo przegapić śniadanie. Jeżeli robimy to w niedzielę, to możemy spóźnić się do kościoła i nie usłyszeć słowa wstępnego. Nie powinniśmy tak robić, ale konsekwencje, powiedzmy, nie są jeszcze opłakane. Ale jeżeli nie rozpoznamy czasu i zdarzy nam się, że przedłużymy sobie, że podejmiemy decyzję jeszcze 15 minut, a tego dnia mamy wizytację w pracy i jest przełożony gdzieś tam, to w konsekwencji możemy stracić nawet pracę. Możemy spóźnić się gdzieś na samolot i nie wyjechać gdzieś, gdzie powinniśmy wyjechać, ze względu na taką niemądrą decyzję. My podejmujemy te decyzje i myślę, że każdy, kto miałby świadomość, że 15 minut drzemki kosztowałoby go pracę, to by takiej decyzji nie podjął. Słowo Boże uczy nas, wzywa nas, abyśmy obudzili się ze snu. Jeśli wciąż zapadamy w kolejne drzemki, niech to, co się aktualnie dzieje na świecie i niech Słowo Boże wstrząśnie nami, żebyśmy się w końcu obudzili. W liście do Rzymian czytamy: bądźcie świadomi, w jakim żyjemy czasie. Oto nadeszła pora, by zbudzić się ze snu. Teraz zbawienie jest bliższe nas niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła i dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a włóżmy na siebie zbroję światła. W innym miejscu Słowo Boże wzywa nas: zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. I dzisiaj chcę o tym mówić. O tym, abyśmy świadomi czasów, w jakich żyjemy, dokonywali mądrych wyborów. Żebyśmy podejmowali mądre decyzje. Chcę nas zachęcić, abyśmy postanowili koniec z brakiem rozsądku. Starajmy się dziś wspólnie pojąć, co jest wolą Pana. I na szczęście możemy to robić. Możemy to zrobić, ponieważ Jego wola została nam objawiona i przynajmniej na ten czas nikt nam nie utrudnia nawet tego, żebyśmy wspólnie mogli się spotkać i rozważać to, co jest napisane w Słowie Bożym. I nauka apostolska mówi: koniec z brakiem rozsądku. abyśmy nie okazali się jak tych pięć nierozsądnych panien. W innych przekładach wprost jest powiedziane głupich panien. I my dobrze znamy tą przypowieść Pana Jezusa. Ale zwróćmy uwagę, że te panny, chociaż one czekały na oblubieńca, to gdzieś nie podjęły dobrej decyzji i okazały się być niegotowe. To, co mnie uderza w tej historii, to to, że przecież one, można powiedzieć, wybrały mądrze. One były w dobrym miejscu. One nie były gdzieś na mieście. One oczekiwały na przyjście Pana. Jednak wcześniej ich wybory nie były mądre, ponieważ czytamy tam, że bezmyślne, nierozsądne wzięły wprawdzie lampy, lecz nie zabrały oliwy. Także okazały się niegotowe na przyjście oblubieńca i gdy się zreflektowały, niestety okazało się, że było już za późno. Może gdyby wcześniej się zreflektowały i podjęły decyzję, że trzeba biec i dokupić jeszcze oliwy, to by zdążyły. Ale wiemy, jak kończy się ta przypowieść. Gdy się udały na zakupy, zjawił się pan młody. Panny, które nie były, które były gotowe, weszły z nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. Potem zaś nadeszły pozostałe panny. Panie, panie, wołały, otwórz nam, prosimy. Lecz on im odpowiedział, zapewniam, że was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Nie znamy dnia ani godziny. I to jest prawda. Ale Jezus nie mówi tutaj, jak już spiszecie wszystkie słowa i będziecie mieli Ewangelię, to obliczcie poszczególne słowa i co z nich wychodzi i pierwsze litery i wtedy obliczycie, jaki to będzie dzień i godzina. Nie mówisz, dokonajcie, zbadajcie i dowiedzcie się. Pan Jezus mówi tutaj, czuwajcie. To są Jego słowa. I tak jak w przypadku ataku na Ukrainę, nie znaliśmy dnia i godziny, to rozmaite znaki wskazywały na to, że nadciąga coś złego. Czuć było to w powietrzu i się spodziewaliśmy, chociaż nie wiedzieliśmy, jaka będzie skala tego zła. I nie wiemy do dzisiaj, co tam się dzieje i nie wiemy, co jeszcze się wydarzy strasznego, ale to wisiało w powietrzu. I podobnie jest z przyjściem Pana. Nie znamy dnia i godziny, ale widzimy rozmaite znaki i coraz więcej osób prowadzonych przez Ducha Świętego czuje, że ten czas jest bliski. Dlatego czuwajmy i dlatego chcę nas dzisiaj wezwać do tego, żebyśmy dokonywali mądrych wyborów. O tym dzisiaj chcę mówić i kazanie nie ma trudnego tytułu Wybieraj mądrze. To jest dzisiejsze wezwanie dla nas. Starając się pojąć, co jest wolą Pana na obecny czas dla nas, wskazań będziemy oczywiście szukać w Słowie Bożym, a tekstem, który nas będzie dzisiaj prowadził, to fragment z drugiego listu Pawła do Tymoteusza. I to w oparciu o zamieszczone tam trzy przykłady chcę dzisiaj dzielić się wskazówkami, które pomogą nam wybierać mądrze. Drugi list do Tymoteusza to zarazem ostatni list Pawła. My wiemy, że Paweł przeżył niemało najróżniejszych doświadczeń. Przeżył rzeczy dobre, jak i te, których by mu nikt nie chciał, nie zazdrości. I on to z tym całym bagażem doświadczeń, przeżyć, pisze swój ostatni list do swojego syna we wierze. Z konkretnymi, najważniejszymi wskazówkami. Wiemy, że o ile podczas pierwszego uwięzienia w Rzymie, to Paweł znajdował się w miarę, powiedzmy, w cudzysłowie, komfortowych warunkach, to teraz było gorzej. Teraz był w zimnej celi, był skuty łańcuchami i wiedział, że nadszedł jego koniec. Bóg mu to objawił, bo on wprost o tym pisze. Ja bowiem jestem już złożony na ofiarę. Wybiła godzina mojego odejścia. Wiemy, że niemal wszyscy go opuścili. Został przy nim raptem Łukasz, a on przygotowuje się do nadchodzącej egzekucji. I to właśnie w tych okolicznościach Paweł pisze do swojego syna we wierze Tymoteusza. I nie widzimy w tym liście, żeby on żalił się na swój niesprawiedliwy los, na to, co go spotyka, żeby się z tym kłócił. Widzimy, że jego główną troską jest to, aby Tymoteusz nie osłabł duchowo, kiedy przyjdzie Pawłowi rozstać się z życiem. I to jest właśnie kontekst tego listu i pouczeń, którym chciałbym, żebyśmy się dzisiaj przyjrzeli. Jeżeli możecie, to otwórzcie drugi rozdział drugiego listu do Tymoteusza i będziemy czytali pierwsze 7 wersetów. Słowo Boże mówi: Ty zatem, mój synu, wzmacniaj się w łasce, której źródłem jest Chrystus Jezus. To, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać również innych. Krocz wraz ze mną przez niedolę, jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Nikt, kto służy w wojsku, nie wikła się w sprawy tego życia. Chce raczej podobać się temu, kto powołał go do wojska. Podobnie, kto staje do zawodów, nie zdobywa wieńca, jeśli nie walczy prawidłowo. Rolnik, który ciężko pracuje, powinien pierwszy korzystać z plonów. Rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Apostoł Paweł używa 3 obrazów: żołnierza, sportowca i rolnika. I wzywa Tymoteusza, aby to rozważył. I my dzisiaj też to zrobimy z tą nadzieją, że Pan da nam właściwe zrozumienie wszystkiego, tak jak jest napisane w 7 wersecie. I tu warto podkreślić, że greckie słowo oddane tutaj jako rozważ, co mówię, oznacza dosłownie rozmyślać o czymś, nakłonić ucha, rozważać, rozpatrywać. I forma użytego tu czasownika wskazuje, że Paweł nie tyle daje dobrą radę Tymoteuszowi, co wręcz wymaga na nim, aby potraktował te słowa arcypoważnie. Innymi słowy, on nie mówi tutaj Tymoteuszu, to jest taka tylko delikatna sugestia starszego człowieka, który wiele przeżył i byłoby dobrze, gdybyś posłuchał, co mam do powiedzenia, bo jestem starszy i dużo mówię. Nie, on mówi: naprawdę weź sobie to do serca i ostrożnie rozważ te słowa, bo w nich jest życie. Jeśli głęboko przemyślisz, co tutaj napisałem, Pan da ci odpowiednie zrozumienie wszystkiego. To są bardzo ważne słowa. Dlatego rozważmy, czego uczą nas tutaj użyte przez Pawła obrazy w kontekście dokonywania mądrych wyborów w naszym życiu. Po pierwsze, uczymy się od żołnierza, żebyśmy nie dali się uwikłać w sprawy tego życia. Czytamy 3-4 werset. Krocz wraz ze mną przez niedolę jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Nikt, kto służy w wojsku, nie wikła się w sprawy tego życia. Chce raczej podobać się temu, kto powołał go do wojska. I tego porównania chrześcijanina do żołnierza używa apostoł Paweł wielokrotnie. Jest ono bardzo trafne, bo ten, kto podąża drogą za Jezusem, doświadcza w życiu walki. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ktoś tam kiwnął głową, niektórzy z was doświadczają walki. Ja nieraz takiej walki już doświadczałem. Walczymy w obronie wiary, walczymy, wiemy, że jak Słowo Boże mówi, nie z krwią i ciałem, ale ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Nasze życie jest duchową walką. Nasze życie to prześladowania. I to zostało nam zapowiedziane i faktycznie, chociaż w różnej mierze, w różnych czasach, w różnych częściach świata, jest to stale udziałem Kościoła, że toczymy walkę. I Słowo Boże wzywa nas, abyśmy ten bój toczyli jak dobrzy żołnierze. I to trzeba podkreślić, że nie może być dla nas wzorem tu zły żołnierz, który grabi, który gwałci, który morduje, bo to nie jest de facto żołnierz, to jest jakiś rozbójnik. I takie złe obrazy gdzieś widzimy, niestety docierają do nas takie obrazy. To nie o tym tutaj mówimy. Mówimy tutaj o dobrym żołnierzu. I Paweł rozwija tę myśl. Nie mówi o najemniku, który jest w armii dla pieniędzy. On nie mówi tutaj o kimś, kto na siłę został wcielony w szeregi wojska. On mówi o takim żołnierzu, który chce się podobać temu, który go powołał do wojska. I to jest istotne. Tak, o takim żołnierzu, który traktuje to jako zaszczyt, że może być w armii. Człowiek, który służy z takich pobudek, on podejmuje mądre decyzje, które sprawiają, że nie daje uwikłać się w sprawy tego życia. I co to oznacza? Żołnierz, który został powołany do służby, zostaje oddzielony od zwykłych spraw, którymi żyje człowiek na co dzień. Znalazłem taki kodeks rzymski z czasów Teodozjusza, który mówi wprost: zabraniamy ludziom powołanym do służby wojskowej oddawać się cywilnym zajęciom. Żołnierz jest żołnierzem i niczym więcej. Są to mocne słowa, ale tak w ogóle nawet ustawodawstwo rzymskie określało rolę żołnierza. Jak jest z nami, gdy postanowiliśmy zostać naśladowcami Jezusa? Czy gdy zostaliśmy chrześcijanami, koncentrujemy się na tym, by stale nimi być i niczym więcej? Czy tak jest w naszym życiu? Bo to jest kwestia mądrych wyborów. Czymże jest uświęcenie, do którego jesteśmy powołani, jeżeli nie oddzieleniem właśnie od zwykłego życia? Tak jak żołnierze są oddzieleni od codziennych zajęć, tak i chrześcijanie powinni nie wikłać się w sprawy tego życia. Czytamy, że Pan powołał nas nie do nieczystości, lecz do uświęcenia. A w innym miejscu Biblia stwierdza wprost, że bez uświęcenia, bez oddzielenia się nikt nie ujrzy Pana. I to nawet nie jest kwestia tego, że dobry żołnierz straszliwie się zżyma i przeżywa, że czegoś mu teraz nie wolno robić, że on jest na froncie i chciałby to i tamto, ale mu nie wolno. Myślę, że to nie jest w ogóle tematem, nie zajmuje, nie zaprząta to głowy takiego żołnierza. Myślicie, że ukraińscy żołnierze teraz w środę wieczorem przeżywają, że Ligi Mistrzów nie mogą oglądać? Myślę, że nie jest to zupełnie czymś, co by zawracało ich uwagę, ponieważ są dobrymi żołnierzami i są skupieni, są zupełnie oddzieleni od tego, co normalnie zaprzątało ich głowę. Nie myślą o tym, co jest ważne dla tego świata. Nie dają się uwikłać w sprawy, które mogłyby ich rozpraszać od powierzonych im zadań. Nawet jeżeli nie są to jakieś złe rzeczy. Wielu ochotników, którzy wrócili na Ukrainę, aby walczyć, mogli robić, co tylko dusza zapragnie w okolicznościach, w jakich dotychczas żyli, ale świadomie zdecydowali się pozbawić tej swobody, tych praw. Zerwali ze wszystkim, co ich wikłało w sprawy życia codziennego, aby być teraz użytecznymi w walce. I niech ten obraz do nas przemówi dzisiaj. To jest kwestia podejmowania mądrych decyzji w naszym życiu. Decyzji, które zdarzają się nam na co dzień, albo inaczej ujmując, konsekwencji w wytrwaniu w podjętej wcześniej decyzji. Gabriel w tą środę skończył wykład stwierdzeniem: gdy mówisz Jezusowi tak, musisz powiedzieć nie innym kwestiom. I powiedzieliście amen w środę na to, więc zakładam, że z tym się zgadzamy. Chcąc dokonywać mądrych wyborów w naszym życiu, potrzebujemy zastanowić się, czy nie będą one nas wikłać w sprawy życia doczesnego. Czy to, czemu poświęcamy nasz czas, czy to, czemu poświęcamy naszą uwagę, czy to, na co wydajemy pieniądze, nie wikła nas w sprawy doczesne. Nie znaczy to, że jako naśladowcy Jezusa Chrystusa to już nie chodzimy do pracy, że nie przygotowujemy posiłków, że nie wychowujemy dzieci, że nie dbamy o miejsce, w którym żyjemy, o porządek. Jednak dziś chcę, abyśmy pomyśleli nad tym, ile naszej uwagi, naszego czasu, ile naszych środków, tych, którymi dysponujemy, ile z tego pochłaniają sprawy tego życia, a ile pochłaniają sprawy Królestwa Bożego. Jest zasadnicza różnica między wywiązywaniem się z naszych obowiązków, i odpowiednim rozporządzaniem tym, co posiadamy, a uwikłaniem się w sprawy doczesności, w sprawy tego życia i oddanie temu serca. To samo Słowo Boże, które mówi nam, że kto nie chce pracować, niechaj też nie je, to samo Słowo mówi również w innym miejscu. Teraz do was, którzy mówicie, dziś lub jutro udamy się do tego oto miasta, będziemy tam pracować przez rok, prowadzić handel i czerpać zyski, a przecież nawet nie wiecie, co wam przyniesie jutro. Czym jest wasze życie? Jesteście jak mgła, która pojawia się na chwilę, a następnie znika. Powinniście raczej mówić, jeśli Pan pozwoli, to dożyjemy i zrobimy to lub owo. Dlatego dzisiaj ja nie mówię, zostaw studia uzupełniające, nie mówię, porzuć pracę, którą wykonujesz, nie mówię, zrezygnuj z dodatkowych zleceń, które bierzesz, żeby dorobić. Nie chcę powiedzieć, nie kupuj domu, nie remontuj mieszkania, zrezygnuj z jakiegoś tam dodatkowego hobby, które posiadasz, zerwij kontakty, które utrzymujesz. Nie mówię nikomu, żeby się wypisał z klubu szachowego, jeżeli ktoś jest w takim klubie. Nie mówię, żebyście sprzedali telewizory i rozdali pieniądze ubogim, teraz potrzebującym. Nie mówię nikomu, żeby poświęcił czas urlopu na post i modlitwę i zrezygnował z wyjazdu, który miał już zaplanowany. Nie moją rolą jest powiedzieć wam coś takiego, ale moją rolą jest dzisiaj zapytać ciebie, czy dajesz Bogu to prawo, żeby On coś takiego ci powiedział? Czy Bóg ma prawo, czy dajesz Mu tą przestrzeń, żeby On w Duchu Świętym pobudził cię do którejś z tych rzeczy? I czy będziesz posłuszny temu? Czy się temu podporządkujesz? Czy masz już swoje żelazne plany, masz swoją rutynę życia i po prostu już tak jakoś nasze życie upływa? Ja nie znam szczegółowej woli Bożej dla twojego życia i zachęcam każdego z nas, żeby szukał bezpośrednio u źródeł, na kolanach, żeby Bóg nam objawiał, czego oczekuje konkretnie od nas. Ale ja wiem, jaka jest objawiona wola Boża, która dotyczy wszystkich. Jeśli chcesz podobać się temu, który cię powołał, nie daj się uwikłać w sprawy tego życia. Tak mówi Słowo Boże i to jest do każdego z nas. Oczywiście żyjemy w tym świecie, ale nie dajmy się uwikłać w sprawy tego życia. Co to oznacza? Wiecie, ja byłem swego czasu w takim miejscu, gdzie praca mnie na tyle pochłonęła, że kiedy nawet znajdowałem czas, żeby czytać Słowo Boże, to nic do mnie z tego nie docierało. To moje myśli były ciągle gdzie indziej. I to nie był dobry czas. Byłem też w takich okolicznościach, że kiedy trwała budowa, remont, to odbiło się to na mojej relacji z Bogiem. I to też nie było dobre. I chcę wyciągać z tego lekcje i zmieniać to. Posłuszni Słowu Bożemu musimy mądrze wybierać, czemu się poświęcimy, na co wykorzystamy ten niedługi czas, jaki nam pozostał. Żeby się nie okazało, że w momencie, gdy Bóg uzna, że wszystko już gotowe na ucztę, my okażemy się uwikłani w doczesne życie. Tak jak czytamy w przypowieści o wielkim przyjęciu. W Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale czytamy od 17 wersetu. Gdy wszystko było gotowe, posłał swego sługę, by powiadomił zaproszonych. Możecie się już schodzić. Stół zastawiony. Wtedy wszyscy po kolei zaczęli się wymawiać. Pierwszy powiedział, aj, właśnie kupiłem pole i muszę dokonać oględzin. Przepraszam, lecz jak sam widzisz, nie mogę przyjść. Drugi powiedział, oj, 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 kupiłem 5 par bydląt zaprzęgowych i właśnie idę ją wypróbować. Przepraszam, lecz jak sam widzisz, nie mogę przyjść. A kolejny powiedział, dopiero co się ożeniłem, dlatego nie przyjdę. Już nawet nie tłumaczył więcej. Sprawa jest jasna. Jezu, kupiłem samochód i muszę jechać na przegląd. Przepraszam, kupiłem dom i muszę teraz wymienić podłogi z okresu późnego Gierka, przynajmniej na wczesnego Tuska, bo jak to tam wygląda. Panie, jeszcze tylko 3 lata studiów podyplomowych i będę miał w końcu wolne niedziele, żeby spotkać się z wierzącymi. Różne mamy wymówki. Ale dalej w tej przypowieści czytamy: wtedy Pan polecił: wyjdź więc na drogi prowadzące do miasta, idź między zagrody i przekonaj napotkanych, by przyszli. Niech mój dom będzie pełny, bo mówię wam, żaden z tych, których wcześniej zaprosiłem, nie posmakuje potraw na tym przyjęciu. Sprawy doczesności są tym, co dosłownie tłamsi Słowo Boże. Nawet to, które z radością przyjmujemy. I o tym mówił Jezus, używając obrazu siania ziarna, które pada na różne podłoże. Ci, którzy dają się uwikłać w sprawy doczesności, to ci, którzy są glebą ciernistą. Pamiętacie, czytamy w Ewangelii Mateusza, to wyjaśnienie w 13 rozdziale, 22 werset. Z kolei człowiek przypominający ziarno posiane pośród cierni to ten, który słucha słowa, lecz troski tego wieku i zwodnicze uroki bogactwa tłamszą słowo tak, że nie przynosi plonu. Słowo Boże, które w wielu miejscach wzywa nas do tego, abyśmy się nadmiernie nie troszczyli o sprawy doczesne, tu wyraźnie mówi, że może się to stać przyczyną, że nie przynosimy plonu. Jezus, który nie zadbał o to, by posiadać dom, który nie zadbał o to, żeby założyć sieć sklepów meblowych, który nie zadbał o to, żeby mieć potwierdzone wykształcenie jakimś dyplomem, mówi, że tego rodzaju troski mogą tłamsić słowo, które jest siane do naszego życia. Gdy zatrzymał się u swoich przyjaciół, u Marii, Marty, Łazarza, to co czytamy? W Ewangelii Łukasza. Gdy tak wędrowali, Jezus trafił do jakiejś wioski. Przyjęła go tam pewna kobieta, której było na imię Marta. Miała ona siostrę Marię. Maria usiadła u stóp Jezusa i słuchała Jego słowa. Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała: Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś odpowiedział jej: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część, część, która jej nie będzie zabrana. I przez pryzmat tych słów widzimy wyraźnie, że w przywołanej wcześniej przypowieści o wielkiej uczcie wcale nie są zwycięzcami ci, którzy kupili pole, którzy zdobyli bogactwo, którzy mieli szczęśliwe życie rodzinne. Po ludzku patrząc, o tak, tacy ludzie są zwycięzcami. To takich się stawia na piedestał, takim się zazdrości, że mają wszystko tak, jak pokazuje się, że mieć się być powinno, tak jak jest kreowany obraz szczęśliwego człowieka. Ale prawdziwymi zwycięzcami są ci, którzy może niewiele mieli. Pewnie niewiele mieli, skoro kręcili się gdzieś tam po opłotkach, po niewielkich ulicach, między zagrodami. Być może byli samotni, może byli ubodzy, ale to ci znaleźli się na uczcie. Tak jak Maria wybrała dobrą część, nie dała się uwikłać w sprawy doczesności. Gdy Jezus mówił, zostawiła inne sprawy, oddzieliła się od tego i usiadła u Jego stóp, by słuchać Go. Gdy Jezus tłumaczył przypowieść o czwarakiej roli, mówi, że te ciernie, które tłamszą słowo, to te doczesne troski, ale również zwodnicze uroki bogactwa. I to też warto tutaj podkreślić. To też jest kwestia, którą powinniśmy brać pod rozwagę, jeśli chcemy dokonywać mądrych wyborów w naszym życiu. Bardzo nie chcę tego powiedzieć, że chrześcijanin nie może posiadać bogactwa, bo powiedzmy sobie szczerze, w pewnym sensie, jak tu jesteśmy, wszyscy jesteśmy bogaci. Chociażby to, że mamy wodę bieżącą, to, że mamy lodówki. Chyba wszyscy mają w domu lodówkę i zazwyczaj nie jest ona pusta. I tak patrząc globalnie, to jesteśmy już bogaczami i naprawdę niewiele więcej nam trzeba. Chcę nas przestrzec, bo Słowo Boże nas przestrzega, żebyśmy nie oddali naszego czasu, naszej uwagi temu, żeby stale starać się poprawić nasz poziom bytowania, żebyśmy się nie uwikłali w to, że potrzebujemy więcej, potrzebujemy lepiej, potrzebujemy szybciej i tak dalej, i tak dalej. Bo jest to realne zagrożenie, przed którym przestrzega nas Biblia. I nie jeden mocniejszy od nas dał się w ten sposób podejść szatanowi. W liście, który jest podstawą naszego dzisiejszego rozważania, Paweł prosi potem Tymoteusza, żeby do niego przybył, ponieważ inni go opuścili. I tam czytamy te smutne słowa, że Demas mnie opuścił, pociągnął go ten świat i odszedł do Tesalonik. Bardzo konkretny współpracownik Pawła. W przykładzie Biblii Warszawskiej czytamy, umiłowawszy świat doczesny, dał się pociągnąć bogactwom, dał się uwikłać w sprawy życia doczesnego i opuścił Pawła. Jak wybierać jeszcze mądrze? Uczymy się po drugie od sportowca. I sportowiec daje nam taką radę, żebyśmy podporządkowali nasze życie nadrzędnemu celowi. W 5 wersecie czytamy, podobnie kto staje do zawodów, nie zdobywa wieńca, jeśli nie walczy prawidłowo. Paweł przedstawia sportowca jako przykład do naśladowania i prosi, żebyśmy rozważyli ten przykład, aby Pan dał nam odpowiednie zrozumienie wszystkiego. Spójrzmy na sportowca w kontekście dokonywania mądrych wyborów w naszym życiu. Paweł stawia jako przykład prawdziwego, profesjonalnego sportowca, który bierze udział w zawodach. Nie chodzi tutaj o takiego sportowca jak ja, który hobbystycznie raz do roku w wakacje biega z brzuszkiem i rzuca frisbee, albo tam podbija w babingtona paletką kilka razy i tyle się kończy mojego sportu. Ale tutaj jest mowa o prawdziwym sportowcu. Greckie wyrażenie, które jest tutaj użyte, atelin, nomos, ono nie jest łatwe do przetłumaczenia, ale w przekładzie, którego ja używam, ono jest oddane jako walczy prawidłowo. Ale to wyrażenie, ono było używane właśnie w późniejszym czasie przez różnych pisarzy, żeby odróżnić zawodowców od amatorów, jeżeli chodzi o zapasy na przykład. Zawodnik, który walczył nominos, to był człowiek, który wszystko koncentrował na swojej walce. Nie była to dla niego rozrywka w wolnym czasie, tak jak dla amatora, a raczej poświęcenie angażujące cały czas. I znaczenie tego przykładu jest podobne jak w wypadku żołnierza. Życie chrześcijanina ma być skoncentrowane na naśladowaniu Jezusa, jak życie zawodowca skoncentrowane jest na nadchodzących zawodach. Chrześcijanin w wolnym czasie, wybaczcie, ale to jest sprzeczność pojęć, bo całe życie wierzącego ma być dążeniem do wprowadzenia nauki Jezusa w czyn i ciężko mówić tutaj wtedy o wolnym czasie. Nie jesteśmy chrześcijanami od tej do tej godziny i potem po 16 mamy wolny czas. Cały czas, 24 godziny, 7 dni w tygodniu powinniśmy być naśladowcami Jezusa. Jeżeli ktoś na poważnie staje do zawodów i chce zwyciężyć, wpływa to na wiele jego wyborów. Taka osoba mądrze wybiera, na co poświęca czas, mądrze wybiera poszczególne posiłki. Zawodnik jest człowiekiem, który poddany jest dyscyplinie i samozaparciu. I on musi przestrzegać rozkładu treningów i nie pozwolić niczemu w tym przeszkadzać. I oczywiście nadchodzą takie dni, powiem, że wiem z książek, bo sam nie jestem takim sportowcem, ale nadchodzą oczywiście takie dni zwątpienia, słabości, takie dni, że się nie chce, że człowiek myśli, żeby odpuścić sobie trening, żeby sobie pofolgować nieco, ale nie wolno takiemu sportowcu tego zrobić. Będą różne pokusy, jak tłusty czwartek na przykład, którym chciałoby się oddać, ale taki sportowiec musi odrzucić to od siebie. Każdy zawodnik, który chce dojść do wysokiej klasy, wie, że nie może pozwolić niczemu przeszkodzić w osiągnięciu tego poziomu sprawności fizycznej, jaki ma postawiony za cel. I to nie jest tak, że profesjonalny zawodnik, który się szykuje na przykład do olimpiady, on nie może, przepraszam, nażreć się pizzy na noc i zapić tego, nie wiem, litrem piwa na przykład. To nie jest tak, że sportowiec jest zaszyty i nie może przyjąć alkoholu albo ma kłódkę na lodówce i ktoś go pilnuje. On po prostu tego nie chce. On tego nie zrobi, żeby nie zaprzepaścić tych całych lat, jak się przygotowywał. Dlatego narzucę sobie dyscyplinę. Paweł nieraz używa obrazu sportowca. Również gdy do Koryntian pisze o swoim życiu, przywołuje tę ilustrację. W pierwszym liście do Koryntian czytamy: czy nie wiecie, że biegacze na stadionie wprawdzie wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją zdobyli. Każdy zawodnik odmawia sobie wszystkiego. Tamci wprawdzie, aby zdobyć zniszczalny wieniec, my zaś niezniszczalny. Ja zatem biegnę nie jakbym nie znał celu. Walczę nie jak ten, kto uderza w próżnię. Raczej surowy dla siebie trzymam swe ciało w ryzach, abym czasem, głosząc innym, sam nie okazał się niewypróbowany. W życiu chrześcijanina musi być dyscyplina, bo nieraz przyjdzie czas, gdy łatwa droga okaże się dla nas bardzo pociągająca. Gdy słuszna sprawa będzie wydawała się zbyt trudna dla nas. Nieraz przychodzi taki czas, w którym jesteśmy kuszeni, żeby obniżyć troszkę poziom lotu naszego życia. Ale jeśli podporządkujemy nasze życie nadrzędnemu celowi, jak dobry sportowiec, będziemy wybierać mądrze. W trudnych chwilach, nabierając odpowiedniej perspektywy, możemy kierować nasz wzrok na nagrodę w niebie, a przede wszystkim na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Czytamy w liście do Hebrajczyków: z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Pomyślcie o tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości, abyście zniechęceni nie upadli na duszy. W tym obrazie sportowca kryje się jeszcze jedna bardzo ważna myśl dotycząca mądrych wyborów, jakie powinniśmy dokonywać. Pismo Święte mówi, że nagrody nie zdobywa ten, kto walczy nieprawidłowo. I oznacza to, że ciężka praca i cała dyscyplina sportowca pójdzie na marne, jeśli nie stosuje się on do konkretnych zasad wytyczonych przez organizatora danych zawodów. Analogicznie, w duchowym życiu cały nasz trud i dyscyplina może pójść na marne, jeśli nie będziemy przestrzegać jasnych zasad, jakie są dla nas wytyczone i objawione w Słowie Bożym. To troszkę jak z drogą na skróty, czy jak z dopingiem. Są rzeczy, które dyskwalifikują. I tak też jest z nami. Oczywiście nie chodzi o to, że możemy sobie zasłużyć na zbawienie dzięki temu, jakie doskonałe życie prowadzimy. Wiemy, że zbawienie jest z łaski, nie z uczynków. Zbawienie jest darem Bożym. Ale z drugiej strony musimy mieć świadomość, że Słowo Boże jasno stwierdza, kto Królestwa Bożego nie odziedziczy. I znamy te fragmenty. Jeśli nie walczymy prawidłowo, zostaniemy zdyskwalifikowani i nie zdobędziemy nagrody. Dlatego podejmując rozmaite decyzje w naszym życiu, jeśli chcemy wybierać mądrze, mając świadomość, że niewiele jest czasu, warto zadać zawsze sobie pytanie, czy nasz wybór jest zgodny z zasadami wyścigu, w jakim bierzemy udział. Oby się potem nie okazało, że biegliśmy na marne, bo gdzieś złamaliśmy pewne zasady, które znaliśmy. Zasada ta oczywiście dotyczy wielu aspektów, ale dla przykładu weźmy sprawę naszego zaangażowania się w różne spory, dyskusje, debaty, które wciąż się pojawiają nowe, o nowych teoriach spiskowych albo niespiskowych, które inni uważają za spiskowe. Wybierajmy mądrze, w co się zaangażujemy, mając świadomość, że te zawody, w których bierzemy udział, one mają pewne zasady. musimy mieć świadomość, że mamy też ograniczoną ilość czasu. I ja mam takie smutne wrażenie, że wielu chrześcijan zaangażowało się w nie swoje wojny, że biegną w zawodach, do których nikt nas nie powołał. O tytuł największego eksperta w każdej dziedzinie, o tym Gabriel trochę mówił, że to jest taka cecha nasza narodowa. Przynajmniej w polskojęzycznym internecie mamy rację. Wielu nie oparło się pokusie, by w tematach, które rozpalają społeczeństwo, szybko zabrać konkretne stanowisko. I tak oto setki chrześcijan toczy dzisiaj spory o szczepionki, o 5G, to już nie jest popularny temat, bo są inne teraz. Ciągle coś nowego się pojawia. Teraz setki wierzących angażuje się w śledzenie i relacjonowanie wydarzeń wojennych. I chciałbym dzisiaj powiedzieć, że jest cienka granica między brakiem ignorancji wobec danych spraw, a uwikłaniem się w spory, które nas nie dotyczą, do których nie jesteśmy powołani. Wielu ludzi stało się zakładnikami swoich publicznie wygłoszonych niegdyś opinii i teraz muszą za tym stać. Wielu zaczęło walczyć z pandemią i teraz już nie mogą przestać. Wielu zaangażowało się w spory dotyczące szczepień i teraz ciężko już głosić dobrą nowinę, bo ciągle mają otwartych kilka wątków w internecie, gdzie jeszcze nie skończyła się dyskusja i zawsze ktoś inny się pojawia i trzeba jeszcze im to wyjaśnić i tamto wyjaśnić. I kiedy o tym rozmyślałem, jak to jest, jak powinniśmy mądrze wybierać to, w co się angażujemy, to przypomniał mi się werset z przypowieści Salomona z 26 rozdziału, 17 werset, który jest dość enigmatyczny, a mówi tak. Kto się wdaje w cudzy spór, łapie za uszy rozpędzonego psa. Kiedyś już to rozważałem to z tego miejsca, nad tym się zastanawiałem, co to w ogóle znaczy. Co to za dziwna ilustracja? Ale to jest ilustracja bardzo mądra. No to jest przypowieść Salomona. Pomyślmy chwilę o tym. Kto wdaje się w cudzy spór, łapie za uszy rozpędzonego psa. Mam psa, który jest rozpędzony na ilustracji. On jest akurat na smyczy, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że gdzieś obok nas przebiega rozpędzony, ujadający pies. Jakie mamy opcje? Możemy nic nie zrobić. I co się wtedy stanie? Pies sobie pobiegnie i to jest koniec tej całej historii. Ale co się wydarzy, jeżeli ktoś z nas wpadnie na taki, podejmie decyzję, żeby tego psa złapać za uszy, kiedy będzie bieg rozpędzony. Nie jest to za mądra decyzja, ale jeżeli ktoś wpadnie na taki pomysł, to co się stanie, jak złapiemy takiego psa za uszy? To on już sobie nie pobiegnie i ta historia się nie kończy w tym miejscu. Jeżeli złapiemy tego psa za uszy, to musimy trzymać tego psa za uszy i mamy związane ręce w pewnym sensie, bo jak go puścimy, to nas pogryzie. I nie mieliśmy żadnego problemu i oto mamy ten problem zupełnie niepotrzebnie z naszej dziwnej inicjatywy, że łapiemy takiego psa. Wróćmy do tego. Kto wdaje się w cudzy spór, łapie za uszy rozpędzonego psa? Czy nie jest to mądra ilustracja ze Słowa Bożego, która pokazuje nam, co się czasem dzieje, jak się dajemy uwikłać w nie nasze spory? Jak się łapiemy na to, że musimy zabrać głos, musimy wyjaśnić, musimy się opowiedzieć za czymś. Widzimy, że ktoś się kłóci, a my musimy zaingerować w to. To potem mamy nieraz problem. I naturalnie są pewne kwestie, w których milczeć nam nie wolno, gdzie trzeba zabrać jasne stanowisko. Oczywiście, że tak. Gdzie trzeba walczyć w obronie wiary, nawet płacąc za to wysoką cenę. Ale wieniec zdobywa ten, kto walczy prawidłowo. I my wiemy, jakie są zasady życia chrześcijańskiego. Jak gorąca nie byłaby dyskusja, jesteśmy zobowiązani do zachowania kultury. Chrześcijanin wie, że najwyższym zadaniem życia chrześcijańskiego jest miłość. I tę miłość będzie wnosił do każdej dyskusji, w którą się angażuje. Tyle w temacie. Trzecia rzecz. Trzecia ilustracja, obraz rolnika. Czego nas uczy w temacie wyborów? Rolnik nas uczy, żebyśmy rozpoznawali czas, żebyśmy robili swoje i żebyśmy byli cierpliwi. Życie rolnika jest determinowane przez trwającą aktualnie porę roku. Nawet w dzisiejszych czasach tak jest, a tym bardziej tak było w czasach Jezusa. I w tym obrazie kryje się wielka mądrość, również właśnie odnośnie podejmowania mądrych wyborów w naszym życiu. Bo rolnik ma określone zadania w określonym czasie. Jest czas bardzo intensywnej pracy i jest też taki czas, kiedy rolnik ma mniej pracy. Kiedy po prostu ma cierpliwie czekać, bo pewne sprawy nie są już zależne od niego. Jak deszcz, jak wzrost. Jest czas, kiedy musi zakasać rękawy i nie powinien patrzeć na zegarek, że jest 16 i już koniec pracy, tylko pracuje do nocy, a dzisiaj ci, co widzą kombajny, to mają takie reflektory i całą noc potrafią robić, bo trzeba pracować, bo jest czas pracy. I podobnie my w naszym życiu chrześcijańskim nie jesteśmy chrześcijanami tylko w trakcie nabożeństwa i przychodzi taki czas, że czasem trzeba nie patrzeć na zegarek i trzeba zakasać rękawy i trzeba pracować. Ale kiedy rolnik wykona swoje zadanie, przychodzi ten czas, kiedy musi czekać cierpliwie, z nadzieją na obfity plon, bo rolnik wie, jaki jest aktualnie czas. I ważne jest, abyśmy my również rozpoznawali czas i skupili się na naszych zadaniach, a potem byli cierpliwi, bo czas ostatecznego żniwa nadejdzie i to jest pewne, nawet jeżeli teraz jeszcze nie widać żadnego owocu. Rolnik ma określone zadania. Nie musi rozumieć całego procesu, tego, co odbywa się pod ziemią. Nie musi na tablicy rozpisać, jak to ziarno obumarło, jakie tam, nie wiem, aminokwasy się wytworzyły, co z czym i jak. Nie musi tego rozumieć. Nie musi tego umieć opowiedzieć, ale wie, co do niego należy i po prostu robi swoje. A wie, że w odpowiednim czasie zbierze owoce swojego trudu. I my w naszych czasach chcemy widzieć często efekty już, teraz, zaraz, od razu. Jak coś zasialiśmy, to chcielibyśmy, żeby następny dzień drzewo było. Stąd można ulec pokusie, by czasem iść gdzieś na skróty, by robić coś inaczej, by użyć jakichś nowych nawozów, które ktoś zareklamuje. Ale pewne rzeczy, one pozostają niezmienne. Choć czasy się zmieniają, to są pewne zasady, które są ponadczasowe. I w przypadku rolnictwa nikt nie wymyślił nic nowego. Jest pewna zasada, że trzeba zasiać ziarno, ono musi obumrzeć i jest dopiero potem plon. Jeżeli rolnik zaniedba swoje zadanie podstawowe, czyli nie zasieje tego ziarna, to może zasypać pole nawozem popachy i może kupić jakieś super zraszacze i zadbać, żeby było ciągle nawilżone. Jeżeli nie ma tam ziarna, to nic tam nie wyrośnie. Rolnik, który rozpoznał czas, że jest pora na zasiew, musi zająć się tym zadaniem, a nie innymi, jakie one by nie były atrakcyjne czy absorbujące. Rolnik ma określony czas, ma określoną ilość ziarna, ma określone pole, które do niego należy i które obsiewa i nikt nie oczekuje od niego, że on wykarmi cały świat. I trzeba nam o tym pamiętać, dokonując wyborów, w co my się dzisiaj angażujemy, na co poświęcamy nasz czas. Wybierajmy mądrze, rozpoznawajmy czas i róbmy to, co do nas należy. Niekoniecznie szukajmy nowinek, bo pewne zasady są ponadczasowe, one są niezmienne. I sam Jezus jest dla nas przykładem tego, co jest najważniejsze, tego, co do nas należy. My wiemy, że Pan Jezus był Synem Bożym. On był absolutnie cudowny, wyjątkowy, niezwykły. A jednak, gdy czytamy Ewangelię, widzimy, że On również rozpoznał czas i że robił swoje. Pan Jezus miał ograniczony czas, gdy był tutaj na ziemi. Miał ograniczony obszar, na którym działał. Nie był w stanie rozwiązać wszystkich problemów, a mimo to nie zaniedbywał podstaw, do których był powołany. Z prostej matematyki to nawet wynika, że przez te 3 lata służby, które moglibyśmy tam zaokrąglić do 1000 dni, nawet jakby Pan Jezus jadł 3 posiłki dziennie regularnie, chociaż nie wiem, czy tak było, i za każdym razem z kim innym by jadł, to ile tych obiadów miał? 3000. Czy ze wszystkimi w Palestynie chociażby miał okazję się spotkać? Czy każdemu miał czas poświęcić? Możemy wyliczyć, ile godzin miał Pan Jezus. Z iloma osobami mógł w ogóle porozmawiać? Niestety wiemy, że nie ze wszystkimi. to nie do końca pasuje do naszego obrazu Jezusa, bo chociaż wiemy, że On uczynił wiele cudów, On wiele rzeczy dokonał wspaniałych, to On musiał jednak podejmować decyzję, z kim się spotka, komu poświęci więcej uwagi, jaką drogę wybierze, kogo wskrzesi, kogo uzdrowi. On nie rozwiązał wszystkich problemów ówczesnego społeczeństwa. Czytamy chociażby w Ewangelii Jana, na przykład to, jak Pan Jezus był w Jerozolimie przy bramie owczej i tam była sadzawka zwana po hebrajsku Betesda. Otaczało ją 5 portyków. W ich cieniu czytamy, że leżało mnóstwo chorych, niewidomych, ułomnych i sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie wody. I wiemy dalej z tej historii, że Pan Jezus jednemu tylko tam pomógł. Temu, co 38 lat cierpiał na chorobę. A chciałoby się, żeby Pan Jezus wszystkich tam po prostu uzdrowił. To całe mnóstwo tam było. Ale Pan Jezus podjął decyzję, mądrą decyzję. Wierzę, że wszystkie Jego decyzje były mądre i On wiedział, do czego jest powołany. I wiedział, że w tym wypadku nie był powołany, żeby zająć się wszystkimi, tylko Bóg posłał Go do tego jednego. Chociaż wiele czasu spędzał z ludźmi i dokonał wielu cudów i wiemy, że On jest doskonały, to jednak Jego powołaniem nie było odpowiadanie na wszystkie oczekiwania społeczeństwa. Jezus wybierał, w co się zaangażować, na co poświęcić czas. I wiemy na przykład, że zupełnie nie angażował się w kwestie polityczne. Nie angażował się w kwestie ruchu wyzwolenia Jerozolimy spod okupanta. Widzimy, że choć wciąż była potrzeba, by był zaangażowany w to czy tamto, to jednak on wybierał mądrze. I to widzimy w tym, że Jezus, wiemy z licznych fragmentów Słowa Bożego, że wstawał wcześnie i udawał się na odosobnienie. Albo zarywał noc, oddzielał się i spędzał czas na modlitwie, na rozmowie z niebem, na rozmowie ze swoim Ojcem. Są rzeczy dobre i ważne, ale są też kwestie podstawowe i najważniejsze, które są niezbędne. I rozpoznając czas, musimy wybierać mądrze. I mam nadzieję, że nie zabrzmi to źle w waszych uszach, kiedy powiem, że my nie zbawimy całego świata. Nie rozwiążemy wszystkich problemów, nie zajmiemy się wszystkimi potrzebującymi. Nie może się to odbywać kosztem naszej społeczności z Bogiem i dlatego musimy wybierać mądrze. Paweł stawia za wzór rolnika, który ciężko pracuje, nie leniwego, nie gnuśnego, to oczywiste, ale ten obraz wskazuje na to, że są pewne rzeczy, które są absolutnie niezbędne. Rolnik nie może się angażować w prowadzenie wykładów o różnych rodzajach gleby i nawozów kosztem siania ziarna, bo nie przyniesie to owocu. Jeśli zasieje ziarno, jeśli już cierpliwie czeka na plon i został mu czas i chęci, to może jakąś tam lekcję na temat gleby dla dzieci na przykład zorganizować. Podobnie i my. Wybierajmy mądrze. Teraz jest wielu potrzebujących pomocy uchodźców. I oczywiście w miarę możliwości bądźmy pomocni, ale jeśli zaangażujemy się w szereg wolontariatów, jeżeli postanowimy sobie, że nie spoczniemy, dopóki wszyscy nie będą nakarmieni, dopóki wszyscy nie położą się w świeżo upranej pościeli, to jest taka obawa, że się nie położymy już nigdy, bo nie jesteśmy w stanie wszystkim pomóc. I tutaj też trzeba mądrości, trzeba wybierać mądrze i tutaj patrzmy na Jezusa, co On wybierał, co było najważniejsze, że to się nie może odbyć kosztem tego, co najważniejsze, czyli naszej społeczności z Bogiem. Dziś wielu z nas zmaga się z tym, że co człowiek nie uruchomi wiadomości, to coś nowego opowiadają o sytuacji na Ukrainie i walczymy ze sobą i planujemy już, że nie damy się temu pochłonąć, ale jednak wciąż sprawdzamy i sprawdzamy. Czy jesteśmy powołani do tego, żeby na bieżąco wszystko wiedzieć i porównywać, co mówią różne źródła? Możemy to robić, ale nie wolno nam zaniedbywać naszej społeczności z Panem. Jeśli Twoje zaangażowanie w doczesne sprawy odbywa się kosztem Twojego czasu na modlitwę, na czytanie słowa, na społeczność z ludźmi wierzącymi, zastanów się, czy nie dokonałeś niemądrego wyboru. Może trzeba dzisiaj nieco skorygować kurs, póki jest jeszcze czas. Czy Pan Jezus nie mógłby uzdrowić więcej osób? Nie mógłby opowiedzieć Ewangelii o Królestwie Bożym większej liczbie ludzi gdyby zrezygnował z tych swoich modlitw? Przecież był tylko 3 lata. To było czasie 100% zaangażować w misję. Przecież on całą wieczność spędza z Ojcem. Nie są to mądre pytania i nie nam jest to odpowiadać na takie pytania, ale widzimy, co Jezus robił. Widzimy, jakie były priorytety. I chociaż był poświęcony służbie i na pewno nie był leniwy, to nie wszystkim pomógł. Ale jak tylko miał czas, albo walczył o to, żeby mieć czas, żeby spędzać go z Bogiem, żeby On go prowadził. Podejmując decyzję odnośnie tego, na co poświęcamy czas i energię, pamiętajmy o tym. I róbmy swoje jak ciężko pracujący rolnik i bądźmy cierpliwi, bo słowo mówi: bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Zauważcie, że rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, na wczesny i późny deszcz. Wy również bądźcie cierpliwi. W górę serca. Przyjście Pana jest bliskie. Także kończąc, codziennie podejmujemy decyzje, które mają większe lub mniejsze konsekwencje. Całkiem możliwe, że żyjemy na koniuszku okresu nazywanego czasem łaski. Dzień jest bliski, więc czas dojrzeć i czas wybierać mądrze, tak jak czytaliśmy w liście do Efezjan. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Wiedząc, że każdy dzień przybliża nas do powrotu Pana, warto jest dobrze zastanowić się nad tym, w co się angażujemy i wybierać mądrze, gdzie inwestujemy czas, gdzie inwestujemy nasze myśli, gdzie inwestujemy środki, którymi dysponujemy, gdzie jeździmy, gdzie jesteśmy. I pomocne może być dla nas tutaj to, co dowiadujemy się z tych obrazów żołnierza, sportowca i ciężko pracującego rolnika. Czyli to, żebyśmy podejmując decyzje sprawdzali, czy one nas nie wikłają za bardzo w sprawy doczesnego życia. Żebyśmy podporządkowali nasze życie nadrzędnemu celowi. Żebyśmy rozpoznawali czas i robili swoje i byli cierpliwi w tym wszystkim. Ale chciałbym zwrócić na koniec uwagę na jeszcze jedną cechę, która łączy tych trzech. Tego żołnierza, tego sportowca, tego rolnika. Że można by powiedzieć, bądź posłuszny jak dobry żołnierz. Bądź posłuszny jak sportowiec i bądź posłuszny jak rolnik. Żołnierz nie kwestionuje rozkazów. Nie ma czasu na dyskusję. Żołnierze są szkoleni w ten sposób, nie, przepraszam, do myślenia, tylko do wykonywania poleceń. Bo kiedy toczy się walka, to nie jest tam czas, żeby polemizować, czy to jest dobry rozkaz, czy to może byłby lepszy, a może usiądźmy, zróbmy burzę mózgów i zdecydujmy, którędy idziemy. Wojsko nie może tak funkcjonować. Żołnierz jest posłuszny i my też powinniśmy być posłuszni, nawet jeżeli czegoś nie rozumiemy albo uważamy, że mogłoby być inaczej. Bądźmy posłuszni jak sportowiec, który jest posłuszny temu treningowi, który ma rozpisany. Nawet jak mu się nie chce, to posłuszeństwo wyraża się w tym, że będzie to robił, bo wie, że to jest potrzebne, aby osiągnął cel. I spójrzmy na tego rolnika, który jest posłuszny odwiecznym zasadom, których sam nie ustalał. Przyszedł na gotowe. O, tak rolnik się urodził w tej czapce i z grabiami, to już tak było, że ziarno musi obumrzeć i dopiero wyrasta plon. I nic tutaj rolnik nie zmieni. On jest temu posłuszny, temu porządkowi i dostosowuje się do tego. Myślę, że rozważany dzisiaj fragment, on nas zmusza do rozmaitych przemyśleń. Może trzeba rozważyć pewne niemądre wybory, jakich dokonaliśmy i póki jest jeszcze czas coś zmienić w naszym życiu. I rozważając dzisiejszy fragment Słowa Bożego, skupmy się przede wszystkim na tym, abyśmy byli posłuszni, jak żołnierz, jak sportowiec, jak rolnik. Nawet jeśli czegoś nie rozumiemy, nawet jeśli nam się nie chce, nawet jeśli to nie my ustaliliśmy te zasady i uważamy, że lepiej byłoby zrobić inaczej, poddajmy się Bogu, okażmy Mu posłuszeństwo. Spójrzmy na naszego mistrza, na Jezusa, który chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa dzięki temu, co wycierpiał. A jeżeli będziemy posłuszni objawionej nam woli Bożej, to mamy też tą obietnicę, że Duch Święty już dalej nas poprowadzi. W Dziejach czytamy: my jesteśmy tego świadkami, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. I to jest też wielka tajemnica, jak otrzymać Ducha Świętego, okazać posłuszeństwo Bogu. Powstańmy proszę do modlitwy.